wygrać wybory. To dopiero połowa sukcesu.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, patronkom, którymi są Anna, Ewa i Dorota, a także tym, którzy postawili mi kawę, czyli fan odcinków architektonicznych Elżbieta Siwy, Artur, Kuba, Dzięki za Kraków oraz Jaczko, który postawił mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/milosz szymański, buycoffee.tu/milosz szymański, oczywiście zerobieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą to promowałem w ubiegły weekend w Bielsku Białej, w Brzeszczach i w Krakowie. W Bielsku i w Krakowie, jak zawsze, było przemiło. Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli obecnej stolicy, którzy byli na moim występie w byłej stolicy. Natomiast, moi drodzy, bardzo też się ucieszyłem na występ w Brzeszczach, bo Brzeszcze generalnie dowiozły pełniusieńką salę, co bardzo przypomina mi występ w Kętach. I wychodzi na to, że Małopolska naprawdę grubo, więc będę chyba częściej do was jeździć, bo za każdym razem jest pięknie. Najserdeczniej wam jeszcze raz dziękuję, że się tak tłumnie stawili. A tymczasem w nadchodzących dniach, to znaczy w poniedziałek, a właściwie dzisiaj, o 17:00, Lublin Fontanna w Parku Ludowym, ulica Stadionowa, to jest zaraz obok dworca głównego. Pogoda będzie śliczna, wszystkich serdecznie zapraszam o 17:00. No i we wtorek, to jest jutro, 9 kwietnia o 18:00 w Gnieźnie przy figurze oracza w parku Andersa. To jest ulica Koszarowa, jest fajna miejscowa, pogoda będzie prześliczna, wszystkich zapraszam. W czwartek, 11 kwietnia o 16:15 w Chludowie, Centrum Kultury i Rekreacji Stary Bar, ulica Poznańska 11. Potem ma być fatalna pogoda, więc raczej żadnych pikników nie będzie. I aż do 18 kwietnia o 18:00, kiedy spotkamy się w Obornikach w bibliotece oczywiście, przy ulicy Kopernika 10. Kolejne występy ogłoszę, jak będę znać prognozy pogody i no, generalnie jak będę mieć jakieś konkrety. Tymczasem, moi drodzy, nie przedłużając, serdecznie wszystkich zapraszam do odcinka 381. Słowacja skręca na wschód. Moi drodzy, zanim przejdę do omawiania tego, co się wydarzyło na wyborach na Słowacji w zeszłą sobotę, chciałem tylko powiedzieć, że to jest oficjalnie na jakiś czas ostatni odcinek o Słowacji, jaki będę robić, z tej prostej przyczyny, że no już naprawdę wystarczy. I ci, którzy uważnie słuchali serii o historii Słowacji, zauważyli, że przerwałem ją w połowie XIX wieku. Gdyż tak, moi drodzy, zrobię to z premedytacją, ponieważ niebezpiecznie wszedłbym w historię Czechosłowacji, a to jest zupełnie osobny temat. Myślę, że historia, że seria o historii Czechosłowacji, na nią przyjdzie czas, podobnie jak był czas na przykład na historię Jugosławii i innych krajów bardziej skomplikowanych. Natomiast dziś chciałbym zakończyć już serię słowacką, a niebawem zaczynać będę kolejną serię, ale jeszcze nie będę ogłaszać, o co dokładnie chodzi. Natomiast, moi drodzy, co się wydarzyło na wyborach? Zacznę od pobieżnego przedstawienia wam wyników, a potem przejdę do dokładniejszego omówienia, gdyż były to wybory niezwykle ciekawe. Ale po kolei. Więc tak. Ogólnie, kto śledził moje relacje w sobotnią noc na Facebooku, ten już wie. Pellegrini dostał 53% głosów, Korczok 47% głosów, no więc Pellegrini z wyraźną przewagą 160 tysięcy głosów wygrywa te wybory. W drugiej turze oczywiście. Zwraca uwagę fakt, że w pierwszej turze frekwencja była znacznie niższa, bo w pierwszej turze wyniosła ona 51%, a w drugiej turze 61%. To znaczy, że udało się zmobilizować tych, którzy w pierwszej turze do głosowania nie poszli, bo w pierwszej turze padło, moi drodzy, 2,25 miliona głosów, no a w drugiej turze na obu kandydatów zagłosowało łącznie 2,65 miliona głosów, głosujących. W związku z tym pomiędzy pierwszą a drugą turą mamy wzrost liczby głosujących o 400 tysięcy. To jest naprawdę dużo jak na tak mało kraj. To się oczywiście przełożyło na 10% wyższą frekwencję. Wychodzi też na to, że ci, którzy w pierwszej turze zagłosowali na kandydatów innych niż Pellegrini oraz Korczok, zagłosowali jednak w większości na Pellegriniego, gdyż Korczok wygrał pierwszą turę z wynikiem 42,5% do 37% Pellegriniego. Też patrząc na liczby bezwzględne, to Korczokowi przybyło z 950 tysięcy na 1 250 tysięcy głosów między pierwszą a drugą turą, a Pellegriniemu z 834 tysiące na 1 409 tysięcy. A więc, i niech to będzie takim najlepszym wyznacznikiem KPI-owym tutaj, Korczokowi przybyło 30% głosów, w sensie liczby bezwzględnej głosów między pierwszą a drugą turą, a Pellegriniemu przybyło 69% głosów. W związku z tym Pellegrini wygrywa w sposób zdecydowany. Teraz, moi drodzy, jeżeli rozbijemy te głosy na regiony, to tu się dzieją niezwykle ciekawe rzeczy, o których już wspominałem troszeczkę wcześniej w poprzednim odcinku. Mianowicie, Korczok przegrał we wszystkich regionach. W sensie Pellegrini wygrał w 7 z 8 regionów, bo Korczok przegrał wszystkich poza krajem bratysławskim. Kraj bratysławski, który obejmuje Bratysławę i jej przedmieścia, jest powierzchniowo najmniejszy, ludnościowo największy i tam Korczok zdobył 66% głosów. Natomiast we wszystkich 7 pozostałych regionach Pellegrini wygrał. I owszem, w kraju trnawskim było to prawie niemal pół na pół, z minimalną przewagą Pellegriniego, ale jednak w pozostałych województwach, czy już krajach, jak to woli, przewaga Pellegriniego była bardzo wyraźna. Jednakowoż, jeżeli spojrzymy na jeszcze dokładniejsze dane, to znaczy z rozbiciem na gminy, to tutaj wszystko już staje się jasne. Otóż, w Bratysławie Korczok zdobył 69% głosów, Pellegrini raptem 31. W drugim największym mieście Słowacji, w Koszycach, Korczok zdobył 60, Pellegrini 40%. Generalnie Korczok wygrał we wszystkich dużych miastach Słowacji. Znaczy, jeżeli wziąłem top 10 miast słowackich, to jedyne, w którym wygrał Pellegrini, to było miasto Martin, które jest 9 największym miastem Słowacji. Natomiast, jak spojrzymy, jak to wygląda z rozbiciem na poszczególne gminy, w sensie nie tylko duże miasta, to Korczok wygrał na przedmieściu Bratysławy, wygrał w części gmin w Tatrach, w centrum, że tak powiem, Słowacji. Natomiast generalnie, praktycznie wszędzie indziej wygrywa Pellegrini. Pellegrini, który toczył swoją kampanię w oparciu o mówienie do wyborcy właśnie z mniejszych miejscowości i ta taktyka okazała się niezwykle skuteczna. Była taka gmina, konkretniej Nowa Sedlica, to jest najdalej na wschód wysunięta gmina Słowacji, wciśnięta właściwie w Ukrainę, która to zaliczyła 93,5% na Pellegriniego i 6,5% na Korczoka. To się po prostu w pale nie mieści. I ktoś mógł powiedzieć, nie no, to już po prostu jest niesamowite. Otóż nie, moi drodzy. Szarbow na północnym wschodzie Słowacji, który jest na granicy z Polską, tam 100% głosów na Pellegriniego. Ja nie myślałem, że w tej demokracji takie rzeczy się dzieją, ale jednak, moi drodzy, 100% w tejże gminie zagłosowało na Pellegriniego. Aczkolwiek trzeba uczciwie zauważyć, że komisja wyborcza przy Szarbowie obejmuje 20 osób. Także bez przesady, nie? Niemniej jednak wszystkie 20 osób zagłosowały na Pellegriniego. W każdym razie te wyniki tych wyborów pokazują wyraźnie, że Pellegrini zdecydowanie wygrywa słowacką prowincję, a Korczok zdecydowanie wygrywa duże słowackie miasto. To jest dokładnie to, czego się wszyscy spodziewali. Pytanie było, czy tych wielkich miast Korczokowi wystarczy, czy też nie. Okazało się, że nie wystarczyło. Gdyż Korczok zdobywający 69% w Bratysławie to w dalszym ciągu jest za mało, żeby przeważyć te szerokie przestrzenie Słowacji, gdzie ludzie chętnie jednak głosowali na Pellegriniego. I tam daleko na wschodzie Słowacji, jak już mówiłem, Bessin-Szarbow, gdzie 100% zagłosowało na Pellegriniego, ale generalnie jak się przejrzeć wynikom z poszczególnych gmin na wschodzie Słowacji, to wynik 80-90% na Pellegriniego jest bardzo, bardzo częsty. Co w takim razie zadecydowało? No przede wszystkim to, że Pellegrini, który moim zdaniem poglądów politycznych nie posiada, konsekwentnie mówił to, czego słowacka prowincja, to co słowacka prowincja chciała usłyszeć. To znaczy, mówił on przede wszystkim o tym, że będzie prezydentem, który skupi się na pomocy Słowakom, a nie Ukrainie, będzie stabilniejsza władza, jeżeli jego partia Chlas, która jest w koalicji, będzie miała także swojego prezydenta i będzie po prostu porządek i my tu się skupimy na problemach prostych Słowaków. To jest narracja, która w Słowacji okazała się skuteczna. Poza tym skuteczne jeszcze okazało się bicie w politykę proukraińską, którą do tej pory prowadził poprzedni jeszcze rząd słowacki, ale także gra to wyraźnie na takich wrażliwych nutach, wrażliwych strunach, może bardziej w ten sposób, w duszach Słowaków, którzy generalnie dużo cieplej patrzą na Rosję od Polaków. Na Słowacji nastroje prorosyjskie są dużo popularniejsze i w sumie nie są one, że tak powiem, wstydem. Dość powiedzieć, że przecież w pierwszej turze wyborów prezydenckich trzecie miejsce z wynikiem 12% głosów zdobył nie kto inny jak Stefan Harabin, to ten, który mówił o tym, że Nawalny uciekł z Zachodu do Rosji, bo mu groziła śmierć i uciekł ratować swoje życie. Człowiek, który mówił, że Ukraina napadła, sama zaatakowała Rosję, Rosja się tylko broni, że Ukraina jest w ogóle pachołkiem w rękach Zachodu, który chce przy pomocy Ukrainy zniszczyć Rosję. No i o elektorat między innymi Stefana Harabina grał Pellegrini, jak się okazuje, zagrał bardzo skutecznie. Dla porządku jeszcze dodam tylko, że Pellegrini zostanie zaprzysiężony na prezydenta 15 czerwca, wtedy też Zuzana Czaputowa zakończy, tak powiem, swoją pojedynczą kadencję. No a co się okaże dalej, to zobaczymy. Natomiast o to, co się może z tego wszystkiego urodzić, zapytałem znanych już wam ekspertów, których wypowiedzi zamieściłem w poprzednim odcinku. Od dla porządku tylko dodam, że z oboma panami rozmawiałem w czwartek, więc oczywiście przed drugą turą wyborów. W związku z tym obaj pytani przeze mnie eksperci nie wiedzieli, jakie będą wyniki wyborów, ale pewne rzeczy dało się powiedzieć jeszcze przed wyborami. Więc przypomnę tylko, że rozmawiałem z...
Nazywam się Juraj Maruszyak, jestem współpracownikiem naukowym oraz dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk. Zajmuję się kwestiami polityki współczesnej na Słowacji, ale też w szerszym kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.
Nazywam się Michał Waszyczka, jestem socjologiem, jestem człowiekiem strefy akademickiej i tego, co się nazywa think tank community. No i zajmuję się takimi sprawami, jak jest ekstremizm, radykalizm, państwo obywatelskie. I w przeszłości bardzo dużo pisałem i pracowałem w temacie mniejszości narodowych.
Zacznijmy od tego, że swoją kampanię wyborczą Pellegrini zbudował na tym, że nie wyśle żadnego wojaka słowackiego na Ukrainę. Oczywiście było to fałszywe twierdzenie, ponieważ, znaczy jego chęć, że nie wyśle, tak, tylko jest sugestia, że zrobi to Korczak, było fałszywe, ponieważ zgodnie z słowacką konstytucją decyzję o wysłaniu bądź niewysłaniu armii za granicę podejmuje parlament. Prezydent tylko zatwierdza. Niemniej jednak Pellegrini skutecznie mówił o tym na każdym kroku i wrzucał to na swoje plakaty. Pana doktora Waszeczkę zapytałem o to, czy Słowaków to nie rasi. Czy nie przeszkadzało im to, że kandydat na prezydenta po prostu kłamie?
No, tak samo jest w całym regionie. Ja tak powiem na globalnym zachodzie dzisiaj, że pewna część społeczeństwa słucha tylko hasła, które często są identyfikowane w focus groups przez socjologów i psychologów. No i trzeba tylko powtarzać te hasła. Nie trzeba nic powiedzieć. Często to jest nawet tak, że na przykład team strategiczny kandydata powie i trzeba, żeby w dyskusji przynajmniej 10 albo 12 razy było wspomniane słowo społeczny, społeczny, pewności. Ludzie potrzebują pewne pewności. No jeżeli to jest powtórzone, to jest okej. Kontekst jest absolutnie, to nie jest ważne. No i niestety tak jest, że ludzie nie słuchają i nawet nie umieją już słuchać całe zdania, ale słuchają tylko te słowa, identyfikują słowa, które chcą słyszeć. Nie będzie wojna, będzie tylko spokój. No i to wystarczy. Dla połowy społeczeństwa to wystarczy. Polscy socjologowie o tym przecież napisali dużo też. Społeczeństwo populistów i populistyczne. No i okazało się, w Polsce przynajmniej się okazało, że dzisiejsza opozycja jest w rządzie dlatego, że niektórzy przynajmniej powiedzieli, że też będą populistami przed wyborami i byli populistami. Słowacka opozycja nie chce być populistyczna i dlatego przegrywa. A dlatego przegrywa. Ja nie mówię, że trzeba, żeby była, tylko mówię, że nie chce być populistyczna. Jak w języku angielskim się mówi, że zawsze się gra by the book. I po drugiej stronie są nieprzyjaciele otwartego społeczeństwa, którzy kłamią cały czas. I ja na przykład z tej kampanii Petra Pellegriniego przed pierwszą turą on był zwykły polityk, który no, trochę pokłamał, potem trochę prawdy powiedział, albo coś między tym, jakieś tam interpretacje. Od pierwszej tury, w której on przegrał, ja właśnie się zastanowiłem wczoraj, czy w ogóle on powiedział coś, co było przynajmniej bliskie do prawdy. Bo ja uważam, że kłamał cały czas. O wszystkim, kompletnie o wszystkim. Nie tylko o politycznych sprawach, nawet o tym, że nie może przyjść do dyskusji z Korczokiem, bo jest w regionach, będzie na wschodniej Słowacji. W tym samym czasie, jak była dyskusja, to zdjęcia były zrobione, że jest w Bratysławie. Kłamał o kompletnie wszystkim, ale ludzi to tak bardzo nie obchodzi. I to jest zaskakujące. Tak, to już jest zaskakujące, bo możemy różnie patrzeć na problemy tego świata i możemy mieć bardzo różne interpretacje, co trzeba zrobić. Ale jeżeli ktoś kłamie, że jest w regionach i on jest w Bratysławie, to znaczy, że kłamał i nawet nie wiemy dlaczego. Tak, że to jest po prostu człowiek, który kłamie. I ludzi nawet to już nie obchodzi.
Będąc na Słowacji, spotkałem się z opiniami osób, które nie lubią Ficy i nie lubią całego obozu, który Fico zbudował, razem oczywiście z Pellegrinim, ale nie są gotowi głosować na Korczoka, ponieważ Korczok jest zbyt mainstreamowy, jest za mało lewicowy. Poprosiłem doktora Waszeczka o komentarz dokładnie w tej sprawie.
Dokładnie tak wygląda słowacka opozycja. Jest to opozycja, która jest prodemokratyczna, proeuropejska. Rozumie, że NATO jest jedynym rozwiązaniem dla takiego małego kraju, jak jest Słowacja i tak dalej. No ale jeżeli Fico chce rozwalić tą łączność tej koalicji, tej całej opozycji, no to przynoszą registrowane partnerstwa albo aborcje i już jest podzielone, bo liberałowie po prostu walczą z chrześcijańskimi demokratami. Oprócz tego, że inaczej mają konsensus kompletny na tym, w jakim kierunku Słowacja powinna iść. Ale tak samo jest w Polsce dzisiaj. No przecież jest koalicja, która ma pewną wizję Polski, no ale jak przyjdzie na temat aborcji, no to już jest problem. I na Słowacji jest troszeczkę jeszcze bardziej skomplikowana cała sprawa niż w Polsce, bo to nie jest tylko LGBT albo aborcje, które podzielają opozycję między sobą, ale też niestety, a to jest dlatego, że jest tyle ludzi, którzy są prorosyjscy, antyamerykański, antyzachodni i tak dalej, a i autorytarski. Nawet część konserwatystów jest podzielona na ludzi prorosyjskich i antyzachodnich. Bardzo dobrze to widać na ludziach, jak jest Jan Czarnogórski. To jest chyba człowiek, który jest znany w Polsce. Do tej pory Polacy pytają wszystkich Słowaków, co się stało z Janem Czarnogórskim. No nic się nie stało. Po prostu chce zwalczać liberalizm i Zachód I w jego głowie to się poskładało tak, że jedyną drogą do tego, żeby zwyciężyć nad złym, liberalnym Zachodem, jest współpraca z Rosją i z Putinem. I niestety ta część konserwatywna na Słowacji dzisiaj już jest podzielona w ten sposób. Wiem, że w Polsce są tacy ludzie, ale są na marginesie. Na Słowacji to nie jest margines.
Jednak jak mówiłem na początku, dość ważnym, a jeżeli chyba nawet najważniejszym elementem, który zaważył na tym, że Pellegrini wygrał te wybory, jest prorosyjskość Słowaków, która nie jest może dominującym trendem, ale jest wyraźna, jest silna i jest czymś, na czym, jak widać, można wygrywać wybory, albo, z drugiej strony patrząc, jest czymś, co powoduje, że mówiąc może nie do końca ciepło o Rosji, ale nie krytykując jej wprost, tych wyborów się nie przegrywa. Wyobraźcie sobie, że w Polsce w wyborach prezydenckich, które przecież czekają nas w przyszłym roku, któryś z kandydatów mówi wprost, że my to się powinniśmy wycofać z wspierania tej Ukrainy. Myśmy w Rosji nic nie zrobili, Rosja nam też nic nie zrobi, Rosji się nie trzeba bać, a wspomaganie Ukrainy tylko nas kosztuje, to nie jest nasza wojna. I on wygrywa wybory. To jest coś, co się w Polsce prawie na pewno nie zdarzy. Natomiast co się dokładnie wydarzyło na Słowacji? Stąd też zapytałem doktora Marusiaka o to, skąd się wziął ten sposób patrzenia na Rosję, który nie widzi w niej zagrożenia w społeczeństwie słowackim.
Tak, powiedziałbym, po pierwsze, jedna rzecz jest idea, są sympatie wobec Rosji, druga rzecz jest ten poziom panslawistyczny. To, co się na Słowacji nazywa panslawizmem, ta sama retoryka słowiańskiego braterstwa i tak dalej, to jest raczej retoryką środowisk marginalnych, tam środowiska z Matycy Słowackiej i paru organizacji, które mają wpływ na przykład na takie partie jako Słowacka Partia Narodowa, może trochę na Stefana Harabina, i o tą niszę wyborczą też ubiega się częściowo Smer, ale to nie jest właśnie trzonem retoryki Smeru. To jest jedna rzecz, panslawizm. Ja nazywam ten panslawizm raczej pseudopanslawizmem, bowiem zwłaszcza ukazuje się, że w trakcie wojny w Ukrainie przecież Ukraińcy też są Słowianie. Także jeżeli ktoś jest panslawistą, to chyba nie może wspierać jednego narodu słowiańskiego przeciwko drugiemu narodowi słowiańskiemu, przeciwko drugiemu państwu słowiańskiemu. Nie można wspierać właśnie agresję. Nie? Także jest to częściowo antyukraiński panslawizm, czyli częściowo też antypolski, mimo że nie jest tak mocno artykułowany jak właśnie ta retoryka antyukraińska. Te sympatie wobec Rosji mają też kilku powodów. Pierwszy jest taki, można powiedzieć, się ukształtował historycznie, jest związany z tym, jaką rolę odgrywała Rosja w odrodzeniu narodowym jeszcze w wieku XIX, kiedy to na przykład dla nacjonalizmu polskiego właśnie Rosja była tym właśnie głównym takim czynnikiem negatywnym, tym wrogiem numer jeden, zaborcą numer jeden, to na Słowacji z oczywistych przyczyn tego nie było. I kiedy właśnie w warunkach monarchii habsburskiej narody, te właśnie Słowacy, którzy związali duże oczekiwania z sojuszem z Wiedniem, z tronem habsburskim, właśnie rozczarowali się, bowiem Wiedeń postanowił właśnie orientować się na współpracę z Budapesztem i Okazało się, że na przykład ta droga austroslawizmu, która została wybrana przez Czechów, czy przez Polaków w Galicji, czy przez Słoweńców, to okazało się, że to nie jest drogą dla Słowaków. I właśnie od tej połowy XIX wieku właśnie takie nadzieje słowackie były wiązane z sojuszem ze Słowianami południowymi, przede wszystkim z Chorwatami, a po wyrównaniu węgiersko-chorwackim z częściowo z Serbami, ale przede wszystkim oczywiście z Rosją. Ten sojusz z Rosją był sojuszem z taką Rosją, która tak naprawdę nie istniała, bo była to Rosja, która została zidealizowana przez przedstawicieli ruchu narodowego, Rosja jako potencjalny wyzwoliciel, ale była to taka raczej mrzonka i ta realna polityka wyglądała częściowo inaczej. Jednak w środowisku słowackim nie istniały takie jakieś negatywne emocje wobec Rosji, jak powiedzmy w Polsce albo też w środowiskach ukraińskich, bowiem Słowacja nie miała bezpośrednich takich doświadczeń z Rosją. I w środowisku czeskim były te stosunki też raczej zmieszane. Druga rzecz jest, że oczywiście na początku lat 90. ten obraz Rosji już był uległ istotnej zmianie, bo w związku z doświadczeniem z reżimem komunistycznym, w związku z okupacją w 1968 roku. Jednak zaczął się ten obraz Rosji zmieniać właśnie w związku z konsekwencjami społecznymi transformacji, bo też właśnie ten szok transformacyjny był związany z rozpadem rynków wschodnich. I poszczególnie politycy, przede wszystkim Władimir Meciar, mobilizowali ludność, że właśnie można wszystko, można rozwiązać problemy gospodarcze z Słowacji, jeżeli będziemy ubiegać się o rynki wschodnie, o rynki byłego Związku Sowieckiego, zwłaszcza rosyjskiego, i że tym możemy kompensować właśnie ten konsekwencje kolapsu gospodarczego. To była raczej retoryka dla wyborców, bowiem jeszcze w latach 90. właśnie ten obrot handlowy z Rosją ulegał istotnym zmianom, właśnie negatywnym zmianom, i Słowacja w sposób bardzo bolesny, ale jednak przeorientowała się na handel z Unią Europejską i z krajami kandydującymi, aspirującymi na członkostwo w Unii Europejskiej. Jednak te prorosyjskie nastroje wzmocniły się na przykład w związku czy z różnymi posunięciami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Pierwszy taki impuls, nie tylko wojna w Iraku, ale przede wszystkim takim impulsem było też bombardowanie Serbii i Jugosławii w trakcie kryzysu kosowskiego, bowiem istnieje w tej świadomości społecznej na Słowacji taki bardzo pozytywny obraz Serbii, bardzo pozytywny obraz krajów byłej Jugosławii, więc Słowacja była tym krajem, które na przykład w czasie wojen w Jugosławii potrafiło utrzymywać równolegle dobre kontakty i z Serbami, i z Serbią, i z Chorwacją. W dodatku w Serbii istnieje żyje też, jak na proporcje słowackie, stosunkowo duża mniejszość Słowaków w Wojwodinie, którzy też zostali ofiarami właśnie tego bombardowania amerykańskiego, bombardowania NATO, więc i na Nowy Sad i okolice Nowego Sadu, więc czasami bywam w tym środowisku, więc rozmawiam i z ludźmi, jak to właśnie, jak przeżywali tą wojnę. No i oczywiście ta wojna, to bombardowanie, te bomby padały nie tylko na głowy Serbów, ale też i na głowy członków mniejszości narodowych, bowiem te bomby nie rozróżniają narodowości, nie? I także To był taki moment i moim zdaniem właśnie to, te sympatie wobec Rosji nie są na tyle sympatiami wobec realnie istniejącej Rosji. Raczej znów można mówić o Rosji zidealizowanej, Rosji, która jest niby przeciwnikiem drapieżnego Zachodu, przeciwnikiem Zachodu, który jest symbolizowany też jako też przez neoliberalizm i ekstremalny liberalizm, który oczywiście jest przyjmowany z pewnymi obawami właśnie w tym środowisku, w tych środowiskach bardziej społecznie konserwatywnych, czy przede wszystkim oczywiście te środowiska są mocniejsze na prowincji niż w dużych miastach. I tym trzecim, kolejnym takim czynnikiem był właśnie ten okres po 2020 roku, okres tych rządów, niestabilnych rządów, rządów ekstremalnie nieprofesjonalnych, przy czym ekstremalnie aroganckich, dążących do konfrontacji właśnie z, chyba nie ma żadnego środowiska na Słowacji, z którym by ten te rządy Igora Matowicza i później rządy Edwarda Hegera przyszli do jakiejś konfrontacji i oczywiście ten rząd właśnie bardzo akcentował swoją orientację prozachodnią, więc to poparcie Rosji było też takim wyrazem protestu. Także Rosja jest raczej związana z takim niezadowoleniem, z fenomenem protestu i to jest moim zdaniem właśnie tym głównym źródłem tych sympatii prorosyjskich, jakie są obecnie na Słowacji. Przy czym nie jest to na przykład dane tym, żeby Rosja miała jakieś ważne miejsce w kulturze, bowiem jeżeli do końca lat 80. nauka rosyjskiego była obowiązkowa w szkołach, to dzisiaj już tylko mały odsetek ludzi potrafi mówić po rosyjsku, zna rosyjski język, też nie ma dużo tłumaczeń na przykład rosyjskich z literatury rosyjskiej i tak dalej w kinach. Nie ma za dużo filmów rosyjskich, jest to raczej bardzo rzadkie. I także sympatie prorosyjskie są też raczej motywowane negatywnie niż pozytywnie w tym sensie, żeby istniał tutaj jakiś realny obraz Rosji, która by była wybrana jako taki wzór transformacji. Mimo że Rosja częściowo tak stwarza sobie taki imidż, że właśnie jest krajem sprawiedliwości społecznej, że stawia opór neoliberalizmowi i tak dalej, że właśnie ludzie właśnie widzą jako taki lek na neoliberalizm właśnie w istnieniu silnego państwa, które odgrywa istotną rolę w dziedzinie gospodarki. Oczywiście rosyjski kapitalizm był zawsze kapitalizmem etatystycznym, nie tylko obecny kapitalizm, ale też kapitalizm przed I wojną światową, właśnie ten kapitalizm, o którym pisał jeszcze Lenin.
Chciałbym, żebyście zapamiętali tę myśl, że Słowacja, Słowacy myślą ciepło o Rosji, mówią o sojuszu z Rosją, ale z Rosją, która nie istnieje i nigdy nie istniała.
Dokładnie tak jest, no bo Słowacy, i to jest ta wielka różnica z Polską, i ja uważam, że Polacy nie zdają sobie sprawy z tego, że Słowacy nigdy nie były w kontakcie z Rosją i z Rosjanami. Sporo Słowaków po raz pierwszy Rosjan wiedziało w 1944 albo 1945, jak przyszła armia Związku Radzieckiego, tak? Czerwona. Nigdy przed tym nie były. Nawet intelektualiści Słowacy, którzy pisali na temat Rosji bardzo pozytywnie w XIX wieku, nawet Słowacy protestanci, ci były nawet więcej prorosyjscy niż Słowacy katolicy, nigdy w Rosji nie byli. I oni pisali o wymarzonej Rosji, którą nigdy nie widzieli. I nawet intelektualiści, którzy byli w Rosji, dużo tego nie napisali. To jest ta wielka różnica na przykład z Czechami, bo Czesi są jeszcze dalej na zachodzie, ale parę intelektualistów i działaczy narodowych było, bo Karel Havlíček, Borowski albo później Masaryk. No i to, co oni napisali o Rosji, to było bardzo znaczące. Masaryk napisał co najdalej od Moskwy. Żadne połączenia, żadne związki. I Czechosłowacja nawet była przedostatnim państwem, które w ogóle uznało Związek Radziecki dyplomatycznie. To był wpływ Masaryka. Słowacy tego nigdy nie mieli. Więc to była wymarzony kraj, który nas obroni przed Zachodem i Węgrami. I Węgry były wtedy, w XIX wieku, kojarzone jak Zachód.
Z tego wszystkiego zaczyna się wyłaniać pewien obraz słowackiego społeczeństwa, dla którego Rosja jest dobra, bo nic nigdy złego Słowacji nie zrobiła aż do XX wieku, no a Zachód jest niekoniecznie dobry, bo przecież Węgry to był Zachód i może ta idea panslawistyczna, może to, że my powinniśmy bardziej iść ramię w ramię ze swoimi, z dala od Zachodu, od Węgier, jest czymś, co rezonuje w Słowakach. Zapytałem więc obu panów o kwestię Węgier, które zdają się być tutaj niezwykle ważne. Bo przecież z jednej strony państwo słowackie istnieje, bo udało się Słowakom wyzwolić od Węgrów, żeby następnie zbudować wspólne państwo z Czechami. Niemniej jednak na Węgrzech te wspomnienia po koronie świętego Stefana, po Wielkich Węgrzech, trauma Trianon jest ciągle żywa. Więc z jednej strony Słowacja z Węgrami, można powiedzieć, ma na pięku w pewnym sensie, a z drugiej strony rząd słowacki aktualny, Robert Fico, doskonale się rozumie z Orbanem. On bardzo chętnie z Orbanem współpracuje. Panowie zdają się mieć podobną, może nie poglądy, bo wątpię, żeby oni mieli jakieś skonkretyzowane poglądy, ale podobną wizję państwa, a właściwie podobną wizję siebie jako rządzących tym państwem.
To jest zaskakujące, bo dokładnie, bardzo dobre pytanie. W 90-tych latach Słowacy liberałowie, chrześcijańscy demokraci, ludzie, którzy są kozmopolitni, patrzyli na Węgry jak na kraj, który jest przyjazniony i bardzo im nie odpowiadało, w jaki sposób słowacki nacjonaliści mówili o Węgrach i w ogóle o Budapeszcie. Dzisiaj to, co przychodzi z Węgier, to jest zaskakujące dla kosmopolitów i liberałów, i Słowacy nacjonaliści nie reagują. A to trzeba wyobrazić sobie w Polsce. Wyobraźmy sobie, żeby na przykład ktoś na Ukrainie powiedział, że Polska to są, albo w Niemczech, że to tak prawdę mówiąc, to są te terytoria, które były nam urżnięte albo ukradzione. No i Słowacy nacjonaliści nie reagują w żaden sposób. Tak, bo im odpowiada ta współpraca z autorytarskim Budapesztem i nie chcą widzieć to, że Viktor Orbán prowadzi wyjątkowo niebezpieczną politykę. Kupuje państwo węgierskie ziemię na południowej Słowacji. Kupują nieruchomości. Inwestują do infrastruktury. No wyobraźmy sobie, żeby to Niemcy robili gdzieś tam w Legnicy, we Wrocławiu, w Szczecinie. No ja wyobrażam sobie, że Polska by zrozumiała bardzo szybko, że a to nie jest coś takiego, że ktoś przygotuje sobie aneksję tych terytoriów. No i Słowacja nie reaguje. Reagują tylko ludzie jak Iwan Korczak, którzy mówią, że to nie jest standardowe zachowywanie i trzeba o tym mówić. Viktor Orbán inwestuje do nacjonalistycznych mediów na Słowacji i trzeba powiedzieć, że wynik tego jest ten, że Słowacy, Węgrzy, którzy zawsze byli bardzo dobrze integrowani do społeczeństwa czechosłowackiego w porównaniu z tym, co było w Transylwanii. Tam Węgrzy często nie mieli takie powiązania z Rumunami, albo nawet w Serbii, w Wojwodynie. Tam zawsze były pewne problemy. W Czechosłowacji nie. Dzisiaj się okazuje, że Węgrzy są pod wpływem tej propagandy przychodzącej z Budapesztu nawet więcej niż Węgrzy w Rumunii. Wynik tego jest ten, że sporo młodych ludzi, Węgrów, już nie mówi po słowacku. To było coś, co nie było możliwe 30 lat temu. Wszyscy Węgrzy mówili bardzo dobrze po słowacku. Oczywiście było słyszeć jakiś tam akcent, ale ten język słowacki był bardzo dobry. No to tego już nie ma. Więc tutaj widać, że coś jest przygotowane do przyszłości. Nie wiemy, kiedy to przyjdzie, jak to przyjdzie. Po prostu ktoś tutaj liczy na to, że wspólnota europejska, tak jak ona wygląda dzisiaj, już za parę lat nie będzie. No i potem karty będą po prostu rozdane znów, tak samo jak w 1918. No a niektórzy sobie zdają z tego sprawy, no i Słowacy nacjonaliści w ogóle bardzo chętnie współpracują z Budapesztem. Bo to, co ich łączy, jest nienawiść do Brukseli, do Zachodu, no i prorosyjskie różne powiązania. Bardzo dużo rzeczy, o których na Słowacji nikt nie mówi, bo ludzie nawet nie chcą o tym mówić. Ludzie nie chcą być nacjonalistami i są wkurzeni na to, że w ogóle coś takiego się dzieje. Ale ja dam przykład, bo zawsze trzeba wyobrazić, że coś takiego by było w Polsce. Do Dunajskiej Stredy, co jest większością węgierskie miasto na południowej Słowacji, tam się gra piłka nożna oczywiście i ten team jest kojarzony jak węgierski. On oczywiście nie jest węgierski, bo tam grają ludzie nawet z różnych innych państw.
Z Brazylii gdzie?
Z Brazylii na przykład, tak. No i, ale to jest takim symbolem po prostu, że to jest team piłki nożnej, który jest węgierski. No i na przykład przylatuje helikopterem Viktor Orbán w niedzielę, popiera ten team, wszyscy skandują Ria, Ria, Hungaria, no i potem Viktor Orbán wraca do Budapesztu. Tylko jeden problem jest. Budapeszt nie poinformowała Bratysławę, że Viktor Orbán będzie na Słowacji.
Przyleciały do siebie, nie?
Tak. No i to jest problem. Wyobraźmy sobie teraz, że niemiecki premier przylatuje do Wrocławia albo do Poznania. Jest tam team, który jest kojarzony jak niemiecki. Śpiewa się Deutschland, Deutschland über alles. No i on potem wraca do Niemiec i nawet nie informuje Warszawy. Ja uważam, że to by był wielki skandal.
Jeszcze ma szalik z Królestwem Wielkiej Węgier.
Ja uważam, że to by był wielki skandal. To samo można wyobrazić sobie, że premier Litwy przyjeżdża do Sejm i to się dzieje, albo premier Ukrainy do Przemyśla. No to jest trudno do wyobrażenia w ogóle. Tutaj to się dzieje i trzeba powiedzieć, że nikt nie reaguje. Nikt nie reaguje na tego Viktora Orbána. Ale uważam, że to nie jest zdrowe. Po prostu to, co się dzieje tutaj, nie jest zdrowe. A Słowacy nacjonaliści przestali reagować na to, bo znów to, co ich połączyło z węgierskimi nacjonalistami, jest nienawiść do Zachodu i miłość do autorytarskiego rządu rosyjskiego. Bo to nawet nie jest o Rosji, to jest o tej zamordystycznej Rosji, bo oni taką chcą.
To jest to też bardzo ciekawe, również bardzo ciekawy jest właśnie sojusz Orbána z Rosją, mimo że historycznie właśnie nacjonalizm węgierski właśnie definiował się jako wrogi wobec idei panslawizmu. Idea panslawizmu właśnie wpływu rosyjskiego była traktowana jako zagrożenie dla integralności terytorialnej Węgier i dla niepodległości państwa węgierskiego. Też był przecież w narracji węgierskiej odgrywa istotną rolę właśnie rewolucja w 1848 roku i 1956 roku, więc dwie rewolucje węgierskie, które zostały w krwawy sposób stłumione przez właśnie Rosjan. Tak? Także widać tutaj pewne przeformatowania. Właśnie w jaki sposób Fico udowadnia ten swój sojusz z Orbanem? Po pierwsze jest to poparcie dla idei Europy państw narodowych, co jest pierwszym takim ważnym czynnikiem. Drugim czynnikiem jest ten opór, który uzyskał wielu sympatyków w całym regionie, opór wobec przyjmowania migrantów z krajów trzeciego świata, więc ten właśnie Orbán został takim nieformalnym liderem regionalnym w 2015-16 roku, kiedy właśnie opierał się w prowadzeniu kwot do przyjmowania właśnie uciekinierów. Wtedy to właśnie też Grupa Wyszehradzka broniła właśnie południowe granice Węgier, wysyłała tam misje policyjne. Do tego właśnie zostało takim traumatem Ficy była ten 2018 rok, kiedy to doszło do mobilizacji ludności, do mobilizacji organizacji pozarządowych, które jego zdaniem właśnie spowodowały upadek jego rządu, jego osobisty upadek i też przegraną w wyborach w 2020 roku. W związku z tym, że właśnie te nowe rządy rozpoczęły właśnie działania antykorupcyjne, korupcyjne właśnie śledztwa w różnych sprawach, w których byli w ten czy inny sposób włączeni ludzie związani z partią Smer i z takim otwarcie wydeklarowanym celem właśnie osiągnąć aresztowanie Roberta Ficy. To dla niego jest to taka trauma osobista i właśnie może ja bym zwrócił uwagę pana też na wypowiedzi jeszcze przed ostatnimi wyborami w pewnej kawiarni w Bratysławie, kiedy to Fico i również były minister spraw wewnętrznych, obecny minister obrony Robert Kaliniak mówili, że właśnie partia ta wcześniej nie korzystała, właśnie nie za bardzo potrafiła wykorzystać tą swoją władzę. Tak, że to były zaniedbania i że właśnie z tego wyciągnęli wnioski i właśnie pod tym względem, zwłaszcza teraz, po tych wyborach, inspirują się Węgrami. Czy też w posunięciach wobec organizacji pozarządowych, posunięciami wobec mediów i w kierunku policji, nawet Pellegrini sam prezentował swój projekt reformy ordynacji wyborczej, który by wzmocnił właśnie głosowanie większościowe na niekorzyść głosowania proporcjonalnego. Także oczywiście oznaczałoby to również dla Hlasu polityczną katastrofę z największą, co jest najbardziej prawdopodobne, jednak właśnie to by umożliwiło właśnie rządzenie w stylu Orbana i właśnie stabilizowałoby to na długie lata, może nawet na dziesięciolecia pozycję partii Smer. Także potem tutaj widać, że jak wielu poziomów mają te związki między Smerem i Orbanem i przede wszystkim właśnie w związku z tym, że jak Orban, tak obecnie, ale przez długi czas to było właśnie, to nie jest też nic nowego, Orban i Fico mają raczej napięte stosunki z partnerami z partii zachodnich, czy Orban właśnie musiał sam wyjść, zrezygnować na członkostwo w Europejskiej Partii Ludowej. Fico został po raz drugi zawieszony w członkostwie w Partii Socjalistów Europejskich. To więcej ich łączy niż dzieli. Nawet można powiedzieć, że Fico, Orban są, nie wiem ile ma lat Orban, ale są w pewnym sensie rówieśnikami. Wywodzą się właśnie z bardzo podobnych środowisk, mimo że Orban orientował się na początku lat 90. i jeszcze pod koniec lat 80. antykomunistycznie, ale był też człowiekiem, który rozpoczynał swoją karierę zawodową w tym samym czasie, jak rozpoczynał swoją karierę zawodową Robert Fico.
Jednak sama prorosyjskość nie wyjaśnia jeszcze wszystkiego, gdyż Słowacy mają tendencję do tego, żeby chętniej wierzyć w teorie spiskowe niż my tutaj w Polsce. A swego czasu ogromną furorę na Słowacji, zresztą na całym świecie, ale na Słowacji szczególnie, robiły teorie na przykład o tym, że szczepionki zabijają. W związku z tym za rubieżą zapraszamy do reklamy.
100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
Zapraszam na świętowanie czwartych urodzin mojego podcastowania na moim kanale YouTube'owym, gdzie będzie stream środa, 10 kwietnia, godzina 20.
Niech żyje nam.
Że były one, jak wiemy teraz, bardzo mocno promowane przez rosyjskie farmy troli. Nie dlatego, że rosyjski reżim wierzy bądź nie wierzy w skuteczność bądź nieskuteczność szczepionek albo w to, że pandemia istnieje bądź nie. Chodzi po prostu o to, że rosyjskiej narracji propagandowej, rosyjskiej władzy potrzebne jest to, żebyśmy się kłócili, żeby rozbijać społeczeństwa zachodnie. Dlatego też promowały one wszelkiej maści teorie spiskowe. Tylko i wyłącznie dlatego. Niezależnie od tego, co by sami na ten temat uważali, a na tyle, na ile ja znam sposób działania rosyjskich władz i ich podejście do świata, to jestem przekonany, że oni w absolutnie nic nie wierzą i nie mają kompletnie żadnych poglądów. W każdym razie, mówiąc o tym, chciałem zwrócić waszą uwagę, że w czasie, kiedy na całym świecie trwała pandemia, to Słowacją rządziła wtedy koalicja centroprawicowa, która to koalicja no, średnio sobie radziła ze wszystkim, z tym także średnio sobie radziła, ale przede wszystkim chodzi o to, że w tym czasie Fico był w opozycji, a jak wiemy, Fico jest czarnym szwarc charakterem stojącym za Pellegrinim, a tak w sumie właściwie to rządzącym krajem Pellegrini jest bardziej jego podrzutaszką, jak to mówiłem w poprzednim odcinku. W każdym razie, ponieważ na Słowacji ten centroprawicowy rząd, który się rozleciał, kojarzony jest z szczepionkami, z ograniczeniami covidowymi i tak dalej, to tym łatwiej było Ficowi, Smerowi, Chlasowi podważać sens działań poprzedniego rządu i mówić o rzeczach, które dobrze się kojarzą ludziom, którzy niekoniecznie uważają, że pandemia była problemem albo że w ogóle była prawdziwa. Zapytałem więc o kwestię przywiązania albo wiary w teorie spiskowe z socjologicznego punktu widzenia socjologa, czyli doktora Waszeczkę.
Problem jest znów tym, że Fico, który kiedyś był komunistą i potem socjalnym demokratą, przynajmniej to udawał, dzisiaj jest człowiekiem, który popiera teorie spiskowe, mówi o nich. Kiedy na Ministerstwie Kultury jest organizowana konferencja antywakserska, to premier przychodzi i uczestniczy. No i to jest różnica po prostu. To jest problem, bo to naprawdę to są ludzie z marginesu w każdym kraju Europy. Ja nie mówię, że wszyscy, którzy są antywakserzy, że są problematyczni ludzie. Ja uważam, że niektórzy... Ja to nie mam, ja wierzę w te wakcyny, ale rozumiem, że ktoś nie wierzy. Jest to okej, okay, to jest normalne. Ale problem są spiski, po prostu konspiracje na temat wakserów. No i taka konferencja była 2 tygodnie temu na Ministerstwie Kultury, organizowana przez ludzi, których są oznaczani jak Słowacy dezinformatorzy albo faszyści, i premier Fico uczestniczył w tej konferencji. To jest wielka różnica w porównaniu z innymi.
Więc co będzie dalej? Co nas czeka? Zacznę od tego, że Pellegrini ma bardzo silny mandat, bo co prawda wygrał wybory wyraźnie, aczkolwiek nie jakąś oszałamiającą przewagą, przypominam 53-47%, ale miał dużą frekwencję, 61%. To jest najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich na Słowacji od 1999 roku, bo w 1999 roku, kiedy były pierwsze w historii Słowacji bezpośrednie wybory na prezydenta, wcześniej prezydenta wybierał parlament, w których to starszy Rudolf Schuster i rządzący autorytarnie albo na poły autorytarnie premier Władimir Meciar, znaczy już wtedy nie rządzący, w każdym razie w tych wyborach frekwencja była bardzo wysoka, wyniosła 75%. Ale w kolejnych wyborach 2004, 2009, 2014 i tak dalej wahała się ona w okolicach 50%. Teraz wynosi ona 61%, to jest dużo. To nie jest znowu oszałamiająco dużo, ale jest po prostu znacznie więcej. W każdym razie, silny mandat Pellegriniego to jest jedno. Ale druga rzecz to jest ta układanka polityczna, w której Pellegrini się znajduje. Bo przypomnijmy, Słowacją rządzi jednak premier. W parlamencie koalicja ma poparcie partii Hlas, do której szefem jest Pellegrini, partii Smer, z której to partii Pellegrini wyszedł częścią działaczy, zakładając Hlas w 2020 roku, i SNS, czyli Słowackiej Partii Narodowej. Koalicja ta jest już sprawdzona, przetestowana w bojach i raczej będzie dosyć stabilna, chyba że Pellegrini będzie miał co do tego wątpliwości. Bo zacznijmy może od tego, że Peter Pellegrini jest stosunkowo młodym politykiem. On ma 48 lat w tej chwili. W związku z tym myśli na pewno o tym, żeby zapewniwszy sobie jedną kadencję prezydencką, załatwić sobie drugą. I tak 10 lat być prezydentem Słowacji, to będzie miał 58 lat idealny wiek, żeby starać się o pracę w jakichś międzynarodowych organizacjach, być jakimś ważnym komisarzem unijnym albo kimś takim. W każdym razie Pellegrini, żeby zdobyć drugą kadencję, to tak naprawdę ma dwie drogi. Pierwsza, zdobyć samodzielnie niezwykle silną pozycję, która spowoduje, że w kolejnych wyborach nie będzie musiał być namaszczany przez Fico, nie będzie musiał robić żadnego dealu z Fico, tylko po prostu Fico będzie mógł z nim walczyć cokolwiek, ale Pellegrini będzie miał tak silną pozycję, że spokojnie do tych wyborów sobie wystartuje i je wygra. W ten sam sposób, albo w podobnym stylu, jak wystawił się do wyborów Korczok, który wystartował jako kandydat niezależny, popierany przez kilka partii, ale jednak niezależny. Druga opcja jest taka, że Pellegrini będzie startować za 5 lat w wyborach prezydenckich, ale nie jako silny, niezależny kandydat, który po prostu powagą swojego autorytetu i tak dalej, najzwyczajniej w świecie po prostu musi być wystawiony, tylko zostanie po raz kolejny namaszczony przez Fico, ponieważ nie będzie miał własnego zaplecza politycznego na tyle silnego, żeby go wystawiło i żeby mu pomogło w wygraniu kolejnych wyborów. Teraz. Obie drogi są możliwe. Ja w tej chwili nie przesądzam, którą drogą pójdzie Pellegrini. Natomiast łatwiej sobie wyobrazić drogę, nazwijmy ją drogą Andrzeja Dudy. To znaczy być wiernym premierowi, czy liderowi środowiska, z którego się wywodzi, może w ten sposób, wykonywać wiernie jego polecenia i spokojnie czekać 5 lat do kolejnych wyborów, dać się wystawić, wygrać kolejne wybory. I to jest droga, moim zdaniem, bardziej prawdopodobna. Moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest, że Pellegrini będzie, jak do tej pory był wobec Ficy, raczej lojalny. Przy czym tego typu postępowanie rodzi swoje własne zagrożenia, ponieważ, przypominam, że Pellegrini ma swoją partię, ma partię Hlas. W momencie, w którym będzie całkowicie wierny i posłuszny wobec Ficy, no to wyborcy się zaczną zastanawiać, czym się właściwie Hlas różni od Smeru i nastąpi najprawdopodobniej pożarcie Hlasu przez Smer, albo właściwie reintegracja Hlasu z powrotem pod skrzydła Smeru. W takiej sytuacji Pellegrini będzie jeszcze bardziej uzależniony od Ficy, no i będzie już tylko i wyłącznie figurantem. W tej chwili ma on jakąś tam samodzielną pozycję, ale dla wszystkich oczywistym jest, że bez poparcia Ficy prezydentem by nie został. Druga droga jest moim zdaniem znacznie trudniejsza, bo druga droga zakładałaby, że Pellegrini się będzie stawiał Ficy i to stawiał w taki sposób, że Słowacy to będą widzieć. W sposób demonstracyjny się będzie stawiać Ficy po to, żeby mieć samodzielną, silną pozycję, żeby dać dowód Słowakom, że on jest, prawda, on jest prezydentem, a nie tylko delegatem do Pałacu Prezydenckiego pana premiera. Jeżeli to zacznie robić, to jest ryzyko, że koalicja Smeru z Hlasem i SNS się rozpadnie. No bo im bardziej Pellegrini jako szef Hlasu, nawet jeśli wyjdzie z partii i będzie formalnie niezależny, to wiadomo, że będzie nieformalnym liderem swojej partii, będzie podkopywać pozycję Hlasu w tejże koalicji. To się może skończyć rozpadem koalicji, który to może zaowocować przyspieszonymi wyborami, które mogą zaowocować tym, że Smer przejmie wyborców Hlasu. Oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, w której to Hlas przejmie wyborców Smeru. Ale tak daleko bym nie szedł, ponieważ Fico jest politykiem na tyle zdolnym, doświadczonym, że w takim bezpośrednim starciu z Pellegrinim, gdyby do niego miało dojść, to nie wróżę Pellegriniemu wielkich sukcesów. Stąd ja raczej zakładałbym, że Pellegrini od czasu do czasu będzie manifestować swoją niezależność, manifestować swoją pozycję. Może zawetuje jakąś ważną ustawę, ale raczej większość przepuści. Raczej będzie starał się robić to, co robi od kilku lat już. Czyli będzie starał się pokazywać Słowakom, że on jest, ma poglądy podobne do Ficy, ale jest taki bardziej otwarty, europejski, wyważony i centrowy. W związku z tym raczej Pellegrini moim zdaniem będzie chłopcem na posyłki, będzie podrożtaszką, natomiast czy na pewno to się przekonamy w najbliższym czasie, to czas pokaże. W tej chwili, przypominam, Pellegrini prezydentem jeszcze nie jest, jest na razie prezydentem elektem, władzę prezydencką przejmie 15 czerwca. To jeżeli chodzi o pozycję polityczną Pellegriniego. A co z tym, którą drogą pójdzie Słowacja? Bo ja chciałem przypomnieć, że jedną z pierwszych ustaw, jakie Fico próbował przepchnąć przez parlament, była ustawa o zmniejszeniu odpowiedzialności karnej za korupcję. W szeroko pojętym zmyśle tego słowa. Tudzież o tym, żeby uprościć działania władzy. Demontować państwo prawa, przejąć telewizję. To od tego Pellegrini tak zaczął urzędowanie. Póki co te zakusy były blokowane przez prezydent Czaputową. Prezydent Czaputową, która za 2 miesiące prezydentką być przestanie. I wtedy prezydent Pellegrini prawie na pewno, moim zdaniem, prawie na pewno będzie grać ramię w ramię z Ficą. A jeśli tak, to następuje domknięcie kontroli Ficy nad państwem i następuje sytuacja, w której Fico będzie orbanizować Słowację, będzie się orbanizować. Znaczy oni mają poglądy, moim zdaniem, znaczy poglądy na to, jak państwo powinno wyglądać oczywiście, zbieżne. Tyle tylko, że Fico nie ma jeszcze takiej władzy, jaką ma Viktor Orban. Natomiast ta retoryka, którą prezentuje, ten sposób patrzenia na politykę, który prezentuje, jest bardzo orbanowy. Dlatego też ja zakładam, że Słowacja będzie się orbanić, że Słowacja będzie coraz bardziej otwarcie prorosyjska, przy czym nie jestem pewien, czy Fico jest gotów na przekroczenie pewnych granic, bo jednak Słowacja jest krajem małym w skali Unii Europejskiej i raczej samodzielne blokowanie decyzji europejskich to jest na Słowację za dużo. Ale Słowacja i Węgry to już jest niewielki, ale zawsze jakiś blok. Jeżeli do niego dokleić jedno czy dwa państwa, to już pojawia się możliwa mniejszość blokująca, a to jest bardzo niekorzystne dla rozwoju sytuacji. Każdy kraj w Unii Europejskiej, w którym rządzą politycy, którym bliżej do Rosji niż do Ukrainy, to jest dla nas zła wiadomość. Słowacja niniejszym staje się takim krajem w tej chwili i moim zdaniem to się będzie pogłębiało. Zakładam też, że Robert Fico będzie robić wszystko, żeby wykorzystać Pellegriniego jako swoje przedłużenie, ale też takie bardziej sprzyjające, bo zwróćcie uwagę, że Pellegrini w kampanii wyborczej nie mówił: Ukraińcy są faszystami, Ukraińcy sami się bombardują, Ukraińcy są źli i tak dalej. On mówił: nie mieszajmy się, bo to nie jest nasza wojna. Oczywiście w końcowym rozrachunku jedna i druga postawa zmierza do tego, żeby pomagać Rosji przecież. Ale retoryka jest inna. Moim zdaniem retoryka mówiąca: to nie jest nasza wojna, ja jestem kandydatem pokoju, jest groźniejsza od otwarcie prorosyjskiej, bo na nią się może potencjalnie złapać więcej ludzi. Viktor Orban już się oficjalnie ucieszy i pogratulował Pellegriniemu. Ucieszył się słowami, że w Europie pojawia się kolejny polityk, kolejny prezydent z obozu pokoju. Obóz pokoju to jest to ogólne hasło Orbana na tych, którzy kibicują Rosji. Dlatego też, moi drodzy, te wybory prezydenckie na Słowacji to jest zła wiadomość. Na 90% albo 95% Pellegrini nie będzie samodzielnym politykiem. Pellegrini będzie grał w jednej drużynie z Ficą i to oznacza, że Słowacja wyraźnie skręca na wschód. Ale ten dalszy wschód, w stronę Rosji oczywiście. No i z tą niepokojącą myślą chciałbym Was zostawić. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle, a teraz cześć.